Czytanie z Księgi Liczb. Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. Mówili: czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? A Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam. Przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje, a Pan stąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: słuchajcie słów moich, jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia. W snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego. W sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi źle mówić? I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł Pan, a obłok oddalił się od namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: proszę, Panie mój, nie każ nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. Nie dopuść, aby ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: o Boże, spraw proszę, by znowu stała się zdrowa. Pan rzekł do Mojżesza: gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż nie musiałby się przez 7 dni wstydzić? Tak ma być ona, przez 7 dni wyłączona z obozu, a potem znowu powrócić. Zgodnie z tym została Miriam na 7 dni wyłączona z obozu. Lud jednak nie ruszył dalej, zanim Miriam nie została przyjęta z powrotem. Następnie lud wyruszył z Haserot i rozbił obóz na pustyni Paran.
I tak grzech popełniony w ukryciu stał się znany i wiadomy dla całego Izraela, ponieważ przez 7 dni musieli czekać, aż Bóg uwolni Miriam od trądu, będzie mogła wejść do społeczności ludzkiej i już nie będzie tym trądem zarażać innych. Na tym polegała, my mówimy, kara Miriam. Prawdopodobnie Miriam Aarona wciągnęła w ten grzech języka. Aaron nie był ukarany trądem, tylko Miriam. Aaron był bardziej uchem, aniżeli językiem w tym kontakcie. Bóg daje tutaj ponadczasową katechezę. Tak się zdarzyło, że kiedyś odprawiałem 6 świętą sióstr zakonnych i to czytanie przyszło jako czytanie pierwsze. Ja siostrom powiedziałem tak: proszę sióstr, jak to dobrze, że dziś Pan Bóg nie każe grzechów języka, tak jak ukarał Miriam. Bo poczynając ode mnie, wszyscy tutaj obecni bylibyśmy trędowaci. Siostry zwiesiły głowy jak sitowie, a ja z podniesionym czołem dalej mówiłem. Wszyscy bylibyśmy trędowaci. Nie jest istotne tutaj, na czym dokładnie ten grzech polega. Jedno jest pewne, że był to grzech niezadowolenia. Był to kolejny grzech niezadowolenia. Z tego, co Bóg robi, co Bóg daje Mojżeszowi, co im daje, zwróciła Aaronowi uwagę, że przecież Bóg też do nas przemawia w snach, w wizjach, uczy nas, poucza. My też jesteśmy ważni. Grzech zazdrości, ale ostatecznie grzech pychy, grzech niezadowolenia. Jak gdyby Mojżesz to swoje rodzeństwo spychał na ostatnie miejsce, a to nieprawda. Pismo Święte mówi, że był człowiekiem niesłychanie pokornym. Wcześniej jest mowa o tym, jak Bóg do pomocy przydzielił mu 70 starszych, by pomagali rządzić. I z tego ducha, który był w Mojżeszu, którego otrzymał na górze Synej, coś im udzielił. Mieli dar wyższego poznania spraw ludzkich, bożych i byli zdolni do współrządzenia, do sądzenia innych, do rozstrzygania sporów. Mieli Boży dar. I wtedy Jozua, który był służącym, chciałoby się powiedzieć adiutantem Mojżesza, przyleciał i mówi: w obozie jest dwóch ludzi, którzy mają dar proroctwa. Zabroń im, to ty tylko możesz mieć. Mojżesz mu na to odpowiedział: gdyby cały lud prorokował napełniony Bogiem, byłbym najszczęśliwszy na świecie. Nie zazdrość. Był najpokorniejszym, niczego sobie nie przypisywał. Pragnął dobra tylko dla innych. Jeżeli stawał w obronie tego ludu, który nieustannie szemrze, grzeszy, stało w obronie przed Bogiem. Przed Bogiem, bronią go przed Bogiem. To już był typem Jezusa Chrystusa. Przyjął na siebie cały czas, przez 40 lat w różnych trudnych sytuacjach, modlił się, stawiał. Był typem Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. I jeżeli z góry tylko oglądał wejście do ziemi obietnicy, bo Jezus tylko z góry krzyża oglądał Królestwo Boże po zmartwychwstaniu, jakie będzie zainaugurowane w Jerozolimie. To nie tylko jednorazowy tam jakiś grzech Mojżesza, jego zniecierpliwienie. To jest ogólnie, że Mojżesz przyjął postawę Baranka Bożego, i w nim już był duch Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Jest kimś nieskończenie większym, aniżeli największy z proroków. To Bóg Jahwe tłumaczy Aaronowi i Miriam. W Mojżeszu już działa Jezus Chrystus jako Baranek Boży. Dlatego modlitwa wstawnica Mojżesza ma taką moc. Zawsze Bóg ulega. Bo Mojżesz mówi: mnie zabij, ich nie zabijaj. Tak powiedział Jezus. Czyli kochał grzeszników, nie miał sobie ducha zemsty, a dołóż im za to szemranie. Co jest ważne tutaj, jaka jest katecheza dla nas? Jezus, Bóg dając, zawierając przymierze w dekalogu, powiedział o swoim miłosierdziu, odnawiając przymierze w Mojżeszu, wygłosił hymn o swoim miłosierdziu. Ale też powiedział: ja będę przebaczał, ale każdy poniesie jakieś tam konsekwencje za swój grzech osobisty. To nie jest tak. Bóg jest tak dobry, że ja mogę sobie poszaleć. Pójdę do spowiedzi, wypowiem formułkę i problem się skończył. O nie. Bóg ci przebacza, ale ci jednocześnie przebaczając uzdolni do ekspiacji, do czyśćca na ziemi tutaj. Bo inaczej byś odbywał swój. Grzech się nie opłaca. I w tym 12 rozdziale, na przykładzie Miriam, Bóg porównał grzech niewidzialny do czegoś bardzo widzialnego, do trądu. a trąd w tamtych czasach był chorobą nieuleczalną. Człowiek latami umierał, co więcej, był wyrzucony poza wspólnotę, bo była to choroba zakaźna. Trąd odkryty w życiu jakiegoś człowieka budził grozę i otoczenie musiało się pozbawić człowieka bardzo bliskiego, kochanego. Co najwyżej dostarczano mu gdzieś tam żywność. Ale bywało, że rodzina zapominała, bywało, że rodzina umierała. W związku z tym był skazany na dole i niedole otoczenia, przypadków. Grzech jest porównany do trądu. Ja, Bóg, wasz grzech tak i tak widzę, jak trąd. Ponieważ my, no cóż, nieraz dla przekory sobie tam pozwalamy na zło. Zwłaszcza na grzech języka, który tak jakoś spontanicznie, nie wiadomo kiedy, zrobił się w naszym życiu. Dlatego jakiś Anglik powiedział, mówi, jest jeden organ w człowieku, który nie ma połączenia z mózgiem. Nie ma tam połączenia. Zanim człowiek pomyśli, już strzel. A Rzymianie zdyscyplinowani wymyślili na ten język taką radę. Jak się zdenerwujesz, jak cię coś tamtego, licz do 20. No i wódz, jak mu donieśli, przyniesie niepomyślną wiadomość, liczył do 20. A Jezus mówi, nie licz do 20, tylko wejdź w przymierze z tym, który jest z tobą w przymierzu, oddaj mu to. Nie musi być połączenia między językiem a mózgiem, tylko językiem, a naszym sercem, gdzie jest miłość z krzyża. Nie musimy do 20 liczyć, ale koniecznie musimy żyć w kontakcie, na kontakcie. Oczywiście ta katecheza, że grzech niewidzialny najlepiej ilustruje trąd, będzie kontynuowana. Elizeusz, prorok, miał Gaziego służącego. Jak uleczył Naamana, przypominacie sobie tę scenę. I bajeczne skarby ofiarowywał prorokowi. No, Gazi był zgorszony, że to nic ten jego pan nie chce wziąć od Naamana. I takie ubrania, i takie te. No, zręknął się i pobiegł za nim. A ten nie tylko, że go obdarzył, jeszcze dał służącego do pomocy, żeby dźwigał. Prorok poprosił służącego, gdzie byłeś? No i ten trąd Naamana przeszedł na niego. Znowu chciwość tym razem. W Piśmie Świętym trąd jest i znamy z lektury powiatu Boga człowieka. Jezus, jeżeli widział złą wolę, butę, pychę, sprawiał, nie tyle Jezus, co Bóg Ojciec, prosił Ojca i ten człowiek musiał odejść jako trędowaty, nawracać, pokutować, bo był zbyt czupurny, zbyt zadziorny. Pycha pod wpływem trądu, lat przeżywanych w trądzie pęka. Kiedyś student, jak prowadziłem jeszcze tak zwane obozy biblijne, myśmy to nazywali, nie koncentracyjne, ale obozy biblijne, zapytał mnie publicznie, co to jest grzech. A ja mu powiedziałem, czytaj Pismo Święte. Dziś bym powiedział, przeczytaj Pismo Święte. Wtedy będziesz lepiej wiedział, co jest grzech. Bo Bóg jest praktyczny. Bo tak, o danej chorobie, bardzo ciężkiej, można przeczytać podręcznik i mieć definicję tej choroby. A można tę chorobę poznać, przeżywając tę chorobę. I to jest dopiero poznanie. Mówiąc o grzechu pierworodnym, można przeczytać dogmatykę, podręcznik, doktorat. Ja też kiedyś zbierałem materiały o grzechu pierworodnym, chciałem się dowiedzieć. A teraz wiem, że dopiero gdzieś tam po tamtej stronie pełniej poznam, co to jest grzech pierworodny. Nie o to chodzi. poznać grzech pierworodny, Bóg mówi, no to czytaj Pismo Święte, ja ci na faktach historii powiem, co to jest grzech pierwszy, grzech pierworodny. I cała katecheza Księgi Liczb, inaczej mówiąc księgi, jak lud się sprawuje na pustyni, jest po to, byśmy poznali grzech pierworodny. Bóg wyprowadza Izraela na pustynię, by poznał pustynię niewidzialną, pustynię swego serca. Inaczej by nie przyjął rozrusznika sercu, rozrusznika przymierza z Bogiem, nie docenialby. Poznać w Piśmie Świętym to przeżyć. Jeżeli jest przewaga podręcznika nad podręcznikiem medycznym, który opisuje jakieś choroby, i przeżywanie tej choroby przez żywego człowieka, jest większe poznanie w człowieku, czy człowiek tę chorobę przeżywa. Tak samo i gdy się ma prawdy teologiczne, nie dogmatyka, tylko czytaj Pismo Święte. Tam empirycznie Bóg pokazuje na przykładzie żywych ludzi i wtedy ty ewentualnie rozpoznasz to w swoim życiu. Dlatego Duch Święty mówi na Soborze Watykańskim II: nie marnujcie 4-5 lat w seminarium na dogmatyce. Wróćcie do Pisma Świętego. Ja tak marzyłem nieraz, żeby już w szkole podstawowej, aż po klasę maturalną, dzieci i młodzież chodziła tylko z Pismem Świętym na lekcje religii. Tylko won z podręcznikami, które produkują ateistów. Won! Co z tego, że otrzyma definicję, że to jest naruszenie prawa Bożego? A Pismo Święte polecisz ty wstrąd. Masz trędowate wnętrze. A Pismo Święte powiecie, że grzech pierworodny to jest pustynia. Tam nic nie może urosnąć. Nawet gdybyś siał i siał i siał, nie wiadomo jakie nasiona roślin, kwiatów. To jest pustynia. Tam musi być cud. Cud. Pustynia, piaski muszą stać się glebą. I ty musisz o to Boga poprosić. Ty musisz Bogu tę pustynię oddać, zaprosić Go i to ci, dlatego Bóg zawiera przymierze na pustyni. Na pustyni zawiera, żeby był zdolny człowiek przeżywać prawdę o sobie po zawarciu przymierza na Synaju. Kiedy lekarz mówi prawdę choremu? Wtedy, kiedy medycyna jest w stanie tę chorobę opanować. To mi bardzo mi przykro, proszę Pana, ale Raczek tam szczypie, Raczek. Ponieważ jest medycyna teraz, oczywiście nie bez dużych cierpień dla tego właściciela Raczka, jest w stanie uratować. Ale jak medycyna nie jest w stanie pomóc, jak to Pismo Święte mówi, palec na usta, nic, tylko rodzinie szepnie, rodzina też nic. Ale już składane trumnę. Bóg, jeżeli w Księdze Liczb, mówiliśmy o tym na pierwszej katechezie, o zawarciu przymierz, dokonajcie spis, złóżcie przysięgę, podpiszcie, organizację sam w namiocie spotkania. Już się z wami spotykałem, już się będę z wami spotykał. Najpierw zapewnia, że Bóg stanął po waszej stronie. Jest wszechmocny, jest lekarz. I teraz dopiero odsłania to świństwo w środku, w człowieku. Poczynając od tego wydarzenia, o którym mówiliśmy, od tego już zaczęli szemrać i piorun uderzył, ogień spadł z nieba, piorun uderzył na końcu tego obozu, dali znać Mojżeszowi, Mojżesz prosi, ogień zgasł. I znowu Bóg daje katechezę na przykłady, zaczęli szemrać. Czym jest szemranie? Szemranie to jest wydanie siebie i tego, tych, którzy są rani w moc złego, który złym ogniem spada i niszczy. To jest znowu ilustracja. Ilustracja. Tak jak trąd. Cały czas będziemy mieli ileś tam ilustracji, czym jest grzech. A nie definicja. Proszę Ojca, czym jest grzech? No, mógłbym zacytować to, czego mi na teologii nauczono. Ale czy on te przestał grzeszyć? A jak sobie poczyta księgę liczb, powie, o nie, o nie, o nie. To się po prostu nie opłaca. Rozumiemy się? Czy się rozumiemy, pytam?
Tak jest.
Dziękuję, bo inaczej głośniej już nie mogę krzyczeć. Chciałem, żeby to do was dotarło. Grzech pierworodny Bóg określił, umrzesz. Umrzesz w sferze ducha. A jeżeli człowiekowi, który umarł, postawimy najlepsze smakołyki, jakie są możliwe, nawet butelkę koniaku, pijak nie sięgnie. Nie wypije tej butelki. Żałobnicy po pogrzebie wypiją. I te potrawy smaczne zjedzą. Grzech sprawił, że obumarły receptory wewnątrz. Dlatego Bóg tak na zewnątrz, lecz księgę liczb, ciągle przypomina te znaki przymierza. Przymierza, przymierza. On idzie z wami. On. Wszystkim się do Niego zwracajcie. Przede wszystkim brońcie się przed grzechem, który jest istotą szatana. Niezadowolenie z Boga. Istota szatana. Niezadowolenie z Boga. Nieakceptacja historii. No bo jak to iść przez pustynię do ziemi obietnicy? Po krainie śmierci. A wszystko mieli starannie opracowane. Manna. Wszystko od czasu do czasu oczywiście. Próba, że się chciało pić, a nie było do picia. Ja sobie przypomniałem tak niedawno, że jak jechaliśmy miesiąc, ponad miesiąc czasu na Syberię, każdy miał jedyny posiłek. Pół szklanki wody w wagonie. Pół szklanki. To było komisyjnie wyznaczane. Pół szklanki wody. Ja do tego szrom zwiedzywałem z okuć w wagonie. To mi moja mama przypomniała. Czy pamiętasz, jak zwiedzywałeś szrom? Ważne, żeby świat wrócił do Biblii, żeby zaczął rozumieć Biblię, bo inaczej tu w tym pierwszym niezadowolenie, bo nie było komfortu, który mieli mimo wszystko w Egipcie. Czyli, że po grzechu pierworodnym ciało nam się tak rozkrzyczało, że chce tego i tego i tego i tego i tego. I tego. Wszystkie reklamy, a na buzie taki krem, a na włosy, a na to, a na ciało, ciało, ciało i jeszcze raz ciało. I to jest grzech pierworodny. Gdybyśmy mieli tyle inwencji, tyle się poświęcili sprawom duchowym, poznaniu Pisma Świętego, Biblii, czytaniu Pisma Świętego, co oglądaniu telewizji, zupełnie inny byłby świat. Oczywiście, ja tutaj niepotrzebnie podnoszę głos, bo mam szacunek świętych, ale ja liczę na to, że przez internet mówię do nieświętych. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że te znaki, które Bóg Jahwe zbudował za pośrednictwem Mojżesza i tych wszystkich fachowców i tak dalej, znaki przymierza z Bogiem, że na pustyni, że to nie zdawało egzaminu. Bardzo słabo to zdawało egzaminu. I że tutaj Bóg uczy o grzechu szatana, że szatan to jest duch niezadowolenia i że ten duch niezadowolenia będzie pustoszył wszystkie partie polityczne. Narody będą się brały za łby. Niezadowolenie. Niezadowolenie. Że rozbudujemy potężną prasę. Niezadowolenie. No, Wielki Piątek pójdziemy i pocałujemy krzyż. Nie jesteśmy politeistami. Nie wierzymy w politeizm wielu bogów, tylko chodzi o to, że praktycznie nasze życie kiedy człowiek odszedł od najwyższego dobra, od absolutu, od Boga w swoim wnętrzu, oderwał się od Boga, to jego wnętrze szuka teraz korzeniami, gdzie się ukorzenić. I te trzy korzenie mieć. Ukorzenić się w tym, żeby mieć. Urządzić. Później się ukorzenić w tym, żeby móc swoją wolę przeprowadzać. Móc. Bo moja wola, wiem co i jak. No a później, no wiecie, coś chce znaczyć. Zawsze to jest przyjemnie, jak inni się kłaniają. Ty idziesz, a tu się kłaniają. Przyjemnie. Na pustyni Bóg powie, najgłębsza istota człowieka wymyka się materii. A dzisiaj by ludzie powiedzieli, nie, właśnie w materii się spełnia. I to jest ta katecheza. Ile ciemności weszło w rodzinę ludzką, do kościoła, w życie ludzkie. Jak ludzie trędowali niezadowoleni ze swego losu, tym trądem niezadowolenia zarażają innych. Jest takie powiedzenie piękne, mądre, że jak ktoś ma chory żołądek, to najzdrowsze pokarmy świata dadzą mu ból, dadzą mu cierpienie. Bóg dawał zawsze i daje zdrowe pokarmy. Ale człowiek jest chory. I to go boli. To go boli. Nie będę jadł, to mnie boli. Kolejny fakt opisany w Księdze Liczb to jest wywiad w ziemi Kanaan. No, nie będziemy tego czytać. Nie będziemy tego czytać. Przeczytajcie. Jutro skomentujemy. Grzech przeciw przymierzu. Był namiot tkania z Bogiem, Bogiem przymierza, który jest prowadzony do ziemi obietnicy. Poszli, wszystko się rozpłynęło w nich. Popatrzyli po ludzku i powiedzieli Mojżeszowi, my cię tutaj ukamienujemy, wybierzemy sobie wodza i wrócimy do Egiptu na kolanach. Tam było tylko przymierze na Synaju, a my mamy przymierze na Syjonie, krzyż i zmartwychwstanie. Jeżeli są niezadowoleni z życia, z historii, chrześcijanie, kapłani, biskupi, to pytam, coż on mógł zrobić więcej? Dalej będę krzyczał jutro. Ale ludzie kochani, jak się człowiek tak nad tym zaduma, zamyśli i nie tylko studiuje Pismo Święte, co oni tam narozrabiali ci Jewreje, tylko zobaczy, że Bóg wziął wycinek z ludzkiego ciała i pokazuje empirycznie. Jak człowiek popatrzy, a jak, że właściwie to się człowiek nie zmienił, że gdybyśmy tam dreptali razem z Mojżeszem, wyszli z tego Egiptu, my byśmy też tak ciężko znosili te kłopoty, byśmy szemrali. Że tak jest niepoprawny, że ktoś tak nas oszukuje, że tak nie chcemy wziąć tego światła z Pisma Świętego, że tak nie chcemy. Bo to jest takie nudne. Musi świat wypić kielich goryczy i wypije. No, dla nas to już będzie miód.